Teraźniejsza prawda numer 86. Styczeń, luty 1937 roku. Mojżesz i Aaron w wieku Ewangelii jako odbiorca i dawca prawdy. Czwarta Księga Mojżeszowa od rozdziału 7 wersetu 89 do rozdziału 8 wersetu 4. Angielska teraźniejsza prawda z 1930 roku, strona 81. Dokończenie. W tym kawałku symbolizmu mieszczą się ważne prawdy. Nie tylko, że on wyobraża wielkiego Jehowę, lecz także jego charakter. I nie tylko to, ale głos wychodzący z reprezentacji Bożej, otoczonej symbolami jego czterech głównych przymiotów, nasuwa myśl, że słowa i czyny Boże są wyrażone lub dokonane zgodnie z jego charakterem i przynoszą owoce godne takowegoż. Symbol ten także nasuwa myśl, że nasz Pan, jako wykonawca Jehowy, nie mówi ani dokonuje nic, tylko to, co jest zgodne z charakterem i rozkazami Jehowy. On także naucza o jego poddaniu się Jehowie we wszystkich rzeczach, przeważnie co do otrzymania informacji, zarządzeń i dzieł na wykonanie planu Bożego. On dowodzi, że Bóg jest źródłem planu, jego zarządzeń i dzieł, jak również dowodzi, że Jezus jest jego wykonawcą. On sugeruje, że ani Ojciec, ani Syn nie czynią lub mówią coś sprzecznego z charakterem Bożym. Wierność naszego Pana w jego urzędowej pracy jest także włączona w symbol zawsze wiernego przychodzenia Mojżeszowego do Boga po kierownictwo i sposób wykonania jego woli, o której dowiadywał się przez słyszenie głosu. Tak jak w figurze Mojżesz był bardzo zaszczycony przez przywilej swego urzędu, który pozwalał mu wchodzić w obecność Bożą w każdej potrzebie, tak też w poza figurze nasz Pan jest wysoce zaszczycony w jego przynależnym, pozafiguralnym przywileju. Oczywiście Ojciec wysoce zaszczycił i wywyższył swego Syna w tym zarysie jego urzędu, jako odbiorcę i rozdawcę prawdy dla planu Bożego i ludu. Te fakty powinny dać nam bardzo wielką ufność w naszego Pana jako wykonawcę Bożego, prowadząc nas do niebieskiego Chanaanu. We wspólnych rozmowach Boga z Mojżeszem w sprawach osobistych i celów Bożych dla Izraela, i tak dalej, co za wzniosłą figurę mamy w rozmowie i współdziałaniu Ojca ze Synem we wszystkich ich osobistych interesach odnośnie planu Bożego i ludu. Powyżej podane uwagi kończą nasze badanie czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 7, drugiego z najdłuższych rozdziałów z Biblii. Nie ma wątpliwości, że ten rozdział z punktu zapatrywania na jego pozafiguralne nauki, jest bardzo znamienny. To nasze bardzo rozciągnięte badanie go powinno powiększyć w naszych sercach i umysłach nasze ocenienie Boga, którego mądrość przewidziała te 12 głównych ruchów maluczkiego statka pomiędzy dwoma żniwami, i łączność wodzów utracjuszy koron z tymi ruchami i z ich przynależnymi naukami. Opis w wierszu 89 nadaje się jako zakończenie tego zadziwiającego rozdziału, gdyż on wskazuje nam pozafiguralnie jak nasz Pan otrzymał od Ojca nauki, którymi członkowie maluczkiego statka, jako wodzowie, zapoczątkowali te 12 ruchów, i jak on także otrzymał od Ojca te przynależne naprawiające, zbijające i etyczne nauki, które on dał wodzom utracjuszy koron za ich wykonaną służbę przyjemną Bogu, w łączności z szafarskimi naukami tych 12 ruchów. Ponadto, gdy się rozumie poza figurę czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 8 wersetów od 1 do 4, to można zauważyć, że te wiersze powinny być w tym samym rozdziale z czwartą Księgą Mojżeszową rozdziałem 7 wersetem 89, ponieważ z punktu zapatrywania na figurę kapłańską, czwarta księga Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 1 do 4 pokazuje jak biblijna informacja, którą Bóg daje naszemu Panu, jako swemu wykonawcy w świątnicy najświętszej jest dawana kapłaństwu. Przeto, czwarta księga Mojżeszowa rozdział 7 werset 89 i czwarta księga Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 1 do 4, będąc logicznie połączone, powinny być w tym samym rozdziale. Z tego powodu omawiamy je razem w tym samym artykule. Co się tyczy samych tych wierszy, pozafiguralna różnica pomiędzy nimi jest następująca. Czwarta księga Mojżeszowa rozdział 7 werset 89 pokazuje jak nasz Pan otrzymuje całość informacji, których potrzebuje w ramach swego urzędu, jako wykonawca Boży, gdy zaś czwarta księga Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 1 do 4 pokazuje jak On udziela kapłaństwu tyle z tej informacji, ile zawiera się w Biblii. Niektóre rzeczy tajemne, które nie są objawione w Biblii, stanowią część z tej informacji, którą Jehowa daje naszemu Panu. On nie oznajmia tychże kapłaństwu. Takie rzeczy tajemnie są dla Jego wyłącznego przewodnictwa, jak to Bóg zapewnia nas w czwartej księdze Mojżeszowej rozdziale 29 wersecie 29. Czwarta księga Mojżeszowa rozdział 8 werset 1 mówi nam o osobnym poselstwie, które według metody objawiania podanej nam w czwartej księdze Mojżeszowej rozdziale 7 wersecie 89. Bóg dał Mojżeszowi, a wiersz drugi mówi nam o zawartości tego poselstwa. Było to zlecenie odnośnie miejsca, gdzie Aaron miał stać, gdy zapalał siedem lamp świecznika. Według tłumaczenia tych wierszy w naszej Biblii ten fakt nie daje się zauważyć. Co prawda to przetłumaczenie wierszy drugiego i trzeciego jest nie do zrozumienia i bez znaczenia. ARV, to jest, amerykańskie poprawione tłumaczenie Biblii, oddaje to o wiele lepiej, gdy zapalisz lampy, siedem lamp świecić będzie na front świecznika. I uczynił tak Aaron, zapalił lampy jego, aby dawały światło na front świecznika. To zlecenie było dane, żeby Aaron tak stał podczas zapalania świecznika, ażeby swym cieniem nie zacieniał przestrzeni pomiędzy pierwszą zasłoną, a świecznikiem, ponieważ to była przestrzeń na froncie świecznika. Dlatego przy zapalaniu świecznika Aaron miał stać pomiędzy świecznikiem a drugą zasłoną, to jest, za świecznikiem. To zlecenie było dane w figurze po to, aby jeśli któryś spod kapłanów wchodziłby do świątnicy, gdy Aaron zapalał świecznik, to miałby jasny widok przestrzeni pomiędzy pierwszą zasłoną a świecznikiem. Pierwszą rzeczą, na którą by spojrzał po wejściu za pierwszą zasłonę, byłby świecznik, i ten podkapłan byłby w stanie stać przed świecznikiem bez jakiejkolwiek zasłaniającej go rzeczy pomiędzy nim a sobą. To zlecenie było również dane po to, aby pokazać, że świecznik otrzymywał swoje światło z miejsca najświętszego, od której to strony stał arcykapłan. Oprócz tego było ono dane po to, ażeby arcykapłan znajdował się trochę w cieniu, poza świecznikiem, o ile się tyczyło kapłana wchodzącego do świątnicy i stojącego przed świecznikiem. Z tego można zauważyć, że nie tylko arcykapłan dostarczał całą oliwę do świecznika i wyłącznie on oczyszczał knoty i polerował świecznik. Trzecia Mojżeszowa rozdział 24 wersety od 2 do 4, ale także iż on sam był jedynym, który go zapalał. Wszystkie te rzeczy są figuralne. Aaron w wieku Ewangelii jako dawca prawdy. Zastanowimy się teraz nad poza figurą. W Wskazaliśmy na główny zarys tej pozafigury w tej części tytułu obecnego artykułu, który brzmi jak następuje. Aaron wieku Ewangelii, jako dawca prawdy. Nieco wyjaśnienia uczyni to jasnym. Nasz Pan sam tłumaczy, że świecznik przedstawia cały Kościół, używając ich siedmiu do przedstawienia całego Kościoła w jego siedmiu okresach. Objawienie rozdział pierwszy werset 20. Podkapłani także reprezentują Kościół. 1 Piotra rozdział 2 wersety 5 i 9. Te dwa fakty sprawiają trudność niemałej ilości braci, którzy myślą, że powyższe dwie pozafigury są sprzeczne jedna z drugą. Następujące wyjaśnienie pogodzi i pojedna to, co zdaje się być sprzecznością. Świecznik dający światło kapłanowi w świątnicy przedstawia Kościół w jego czynności sprawiania, aby światło oświecało, nauczając braci prawdy, podczas gdy to, że kapłan widział światło świecznika, reprezentuje, jak bracia są oświecani, otrzymują prawdę od braci, którzy nauczają prawdy. Więc kiedykolwiek nauczamy kogokolwiek z naszych braci biblijnej prawdy, to w tej czynności jesteśmy przedstawieni w świeczniku wydającym światło. A kiedykolwiek jesteśmy oświeceni odnośnie jakiejś prawdy biblijnej przez naszych braci, to w takiej czynności jesteśmy przedstawieni przez kapłana widzącego światło świecznika. Knoty w świeczniku reprezentują człowieczeństwo braci w ich czynności oświecania braci. Obcinanie knotów przez arcykapłana reprezentuje naszego Pana uwalniającego nas, w naszej czynności oświecania jeden drugiego, z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, przez nauczanie i ćwiczenie nas. Tak jak oczyszczone knoty dawały jaśniejsze i trwalsze światło, tak też my nauczamy prawdy jaśniej i mocniej. I tym bardziej skutecznie w miarę jak przyjmujemy takie nauczania i ćwiczenia od naszego arcykapłana. Skutkiem tego jest, że lepiej oświecamy jeden drugiego. To było pierwszą pracą arcykapłana przy świeczniku. Praca napełniania świecznika olejem była drugą czynnością przy szykowaniu świecznika, który to obowiązek był zlecony jedynie arcykapłanowi. Wiemy z poprzednich opisów w naszym piśmie, że olej w tej łączności przedstawia ducha zrozumienia prawdy. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 3, 4 i od 8 do 10. To określenie obejmuje dwie rzeczy, po pierwsze, prawdę i, po drugie, jej właściwe zrozumienie. Te dwie rzeczy nasz arcykapłan daje nam w naszej czynności nauczania i zrozumienia prawdy. 1 Koryntów rozdział 1 werset 30. Węgiel chemiczny zawarty w tym oleju przedstawiałby prawdę, a te części oleju, zawierające ten węgiel, przedstawiałyby ducha zrozumienia, który zawiera prawdę. Palenie węgla chemicznego, zawartego w tym oleju, spowodowało światło w świątnicy. To reprezentuje, że dziełem prawdy jest świecić i dawać oświecenie. Tym sposobem nasz Pan wlał ten pozafiguralny olej, prawdę i jej zrozumienie, w nasze serca i umysły, a my przez nauczanie prawdy jeden drugiego podtrzymujemy im światło, które daje im wniknąć w duchowe rzeczy. Pod nieco innym użytkiem tej ogólnej figury świecznika, pewne odróżniające się szczegóły są nam przedstawione w proroctwie Zachariasza rozdziale 4 wersetach 2, 3 i od 10 do 13, nie tak symbolizowane w 4 Księdze Mojżeszowej rozdziale 8 wersety od 1 do 4. W obydwóch wersetach świecznik reprezentuje Kościół. W 4 Księdze Mojżeszowej rozdziale 8 nasz Pan jest przedstawiony przez Aarona, gdy zaś w proroctwie Zachariasza rozdziale 4, on jest przedstawiony przez czaszę, w którą wpływa oliwa, i przez te dwie rurki łączące czaszę z drzewami oliwnymi, czasza reprezentuje jego, jako depozytorium, czyli miejsce przechowywania, prawdy i jej zrozumienia dla Kościoła, a owe dwie rurki przedstawiają go w jego umysłowych władzach, przez które prawda jest wciągana w jego umysł ze Starego i Nowego Testamentu, poza figur tych dwóch drzew oliwnych. Objawienie rozdział 11 wersety od 3 do 12. W obydwóch wersetach te siedem ramion świecznika reprezentują te siedem okresów jednego kościoła, a te siedem rurek reprezentują specjalne mówcze narzędzia pańskie do kościoła, to jest, owych siedmiu aniołów siedmiu kościołów. Objawienie rozdział 1 werset 20. Tych siedmiu posłańców jest nazwanych, Zachariasza rozdział 4 werset 10, oczami pańskimi, ponieważ Pan widzi nimi za Kościół. Drzewo oliwne po prawej stronie świecznika reprezentuje Nowy Testament, a to po lewej reprezentuje Stary Testament. Werset u Zachariasza pokazuje, że nasz Pan jest depozytorium prawdy dla Kościoła i jej zrozumienia, wciąganej do Niego, czaszy, przez umysłowe władze, dwie rurki, ze Starego i Nowego Testamentu, dwóch drzew oliwnych, i dawana przez Niego Kościołowi przez siedmiu składowych posłańców, siedem rurek, po jednej z nich na każdy z siedmiu okresów Kościoła. Natomiast seria symbolów połączona z uporządkowaniem świecznika przez Aarona, na ile się to tyczy oliwy, pokazuje, że według zarządzenia Bożego, nasz Pan jest przechowalnią i rozdawcą prawdy Kościołowi. Trzecią rzeczą mającą łączność z zaopatrzeniem świecznika było utrzymywanie go w dobrze wypolerowanym stanie. Tego również dokonywał arcykapłan, co można wnioskować z tego, że jemu był powierzony dozór nad świecznikiem. To reprezentowałoby naszego Pana ćwiczącego, wzmacniającego, równoważącego i udoskonalającego braci przez Ducha Bożego, Słowo i opatrzność, w ich czynności oświecania prawdą jeden drugiego, i podczas ich brania udziału w takiej czynności. Natomiast gdy oni są zajęci w pomaganiu jeden drugiemu we wyrozumieniu prawdy, on tak zastosowuje swoje nauki, ducha i opatrzności do nich, ażeby uzdolnić tych, którzy są wierni w takim nauczaniu swych braci, do wzrostu w każdym dobrym słowie i pracy, i ażeby stali się wzmocnieni, zrównoważeni i udoskonaleni w tychże. 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, do Żydów rozdział 13 wersety 20 i 21. Jeszcze jedną wyłączną czynnością arcykapłana było zapalanie świecznika. To jest widoczne z trzeciej Księgi Mojżeszowej rozdziału 24 wersetów od 2 do 4. Oraz czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 8 wersetów od 1 do 4. To przyprowadza nas do specjalnego zastanowienia się nad poza figurami czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 8 wersetów od 1 do 4. Zapalanie świecznika przez Aarona reprezentuje naszego Pana, który po tym, gdy On udzielił nam potrzebnego oświecenia w tej kwestii, wprowadza nas w okoliczności, w których mamy sposobność oświecić naszych braci, oraz pobudzają nas przez swego ducha, słowo i opatrzności, aby im dać takie oświecenie. To, iż nikt oprócz arcykapłana nie miał prawa zapalać świecznik, reprezentuje fakt, że nikt inny oprócz naszego Pana, ma siebie, lub drugich wprowadzać w okoliczności, w których oni mogą mieć sposobności oświecania braci, oraz pobudzać ich do takiej czynności. To pokazuje zło usiłowania wystawiania siebie jako, rzekomego, oświeciciela braci, oraz zło usiłowania wystawiania kogokolwiek i popierania go jako, rzekomego, Oświeciciela braci, z wyjątkiem jasno objawionej woli Bożej, przepis redaktora wersji audio, z wyjątkiem jasno objawionej woli Bożej, iż dana osoba nie jest rzekomym, ale prawdziwym oświecicielem braci. Koniec przepisu. To również znaczy, że jest złą rzeczą nawet prywatnie usiłować, aby stać się, lub pomagać drugim stać się, rzekomymi, oświecicielami braci, z wyjątkiem objawionej woli Bożej, wskazującej na taką czynność, przepis redaktora wersji audio, wskazującej, że faktycznie posiada się taki przywilej. Koniec przepisu. Najbardziej opłakane zła z powodu tak szeroko teraz rozpowszechnionego błędu wśród ludu ubożego, są spowodowane przez ignorowanie pod tym względem przywileju, należącego do naszego arcykapłana. Światło będąc skierowane, aby świeciło przed świecznik, pomiędzy świecznikiem, a pierwszą zasłoną, reprezentuje fakt, że wszelkie upoważnione przez Boga oświecanie braci wychodzi z Kościoła, i że jest dane tylko tym, którzy chodzą pokornie, w cichości, rzetelności i święcie poddają się Kościołowi w jego działalności, jako upoważnionemu od Boga oświecicielowi braci pod przewodnictwem Chrystusa. Takie usposobienie jest reprezentowane przez stanie kapłana przed świecznikiem. Jego zobaczenie najpierw światła, gdy wchodził spod pierwszej zasłony, reprezentuje fakt, że pierwszym przywilejem nowo spłodzonych nowych stworzeń jest widzieć prawdę. Jego widzenie, że ono pochodzi ze świecznika, reprezentuje fakt, że on rozumie, że on dostaje prawdę od swych braci. Niezaświecanie lamp od frontu przez arcykapłana, reprezentuje fakt, że osobista widzialna posługa naszego Pana bezludzkiej istoty jako narzędzia, nie jest dawana nam w naszym oświeceniu. Cień, jaki arcykapłan czyniłby kapłanowi wchodzącemu ku świecznikowi, gdyby stał od frontu świecznika, gdy go zapalał, reprezentuje fakt, że gdyby nasz Pan nauczał nas widzialnie, bez ludzkiego narzędzia, to ono miałoby zaciemniający zamiast oświecający skutek na nas. Stanie kapłana z tyłu świecznika, gdy zapalał go w trakcie doglądania go, reprezentuje ukrywanie się naszego Pana za jego mówczymi narzędziami, gdy nas naucza, dając nam światło, nie bezpośrednio, ale przez drugich. To, iż on jest istotą duchową podczas udzielania tego światła, jest przedstawiony przez stanie arcykapłana po części w cieniu, co się tyczy wchodzącego kapłana, podczas swego szykowania świecznika. Ponadto, to miejsce było zajęte przez arcykapłana w celu reprezentowania faktu, że zaświecenie lamp wyszło ze strony świątnicy Najświętszej, z nieba, a więc wskazywało na Boga, jako ostateczne źródło światła, które oświeca kapłanów. Tym sposobem Aaron w wieku Ewangelii jako dawca prawdy jest przedstawiony nam z wielu punktów zapatrywania w tej figurze. Urim i Tumim. Jest jeszcze jedna arcykapłańska figura, która reprezentuje naszego arcykapłana, jako Bożego dawcę prawdy Kościołowi. Mamy na myśli czynność arcykapłana w otrzymaniu od Boga odpowiedzi na pytania Izraela przez Urim i Tumim. Już dawniej wyjaśniliśmy, że Urim, światłości, reprezentuje nauki Pisma Świętego, a że Tumim, doskonałości, reprezentuje cztery wielkie przymioty Boże: moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość. Od czasu jak daliśmy to wyjaśnienie, Pan dał nam trochę więcej światła na tę figurę i poza figurę. Co stanowiło figuralny Urim i Tumim było dotąd zagadką. Następnie podane wersety są to wszystkie, w których trafia się wyrażenie Urim i Tumim. Druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 30, trzecia Mojżeszowa rozdział 8 werset 8. 4 Mojżeszowa rozdział 27 werset 21, 5 Mojżeszowa rozdział 33 werset 8, 1 Samuelowa rozdział 28 werset 6, Ezdrasza rozdział 2 werset 63, Nechemiasza rozdział 7 werset 65. Można zauważyć, że napierśnik był tak nazwany zanim te 12 drogocennych kamieni były umieszczone weń, tak, nawet zanim miejsca były przygotowane, w które to kamienie miały być wsadzone. Druga Mojżeszowa rozdział 28 wersety od 15 do 17. On był także nazwany takowym zanim Murim i Tumim były mu dane. Druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 30. Jest mówione o nich, że będą na sercu, piersiach, Aaronowych. Druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 30. Tak jak imiona pokoleń, wyrzeźbione na tych drogocennych kamieniach, o których jest napisane, że będą na jego sercu, piersiach. Druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 29. Oprócz tego, jak nasuwa nam badanie ofiar książąt wieku Ewangelii, te 12 szafarskich doktryn miały połączone ze sobą nauki etyczne, obyczajowe, które równają się tym 12 kamieniom, na których te imiona, które są figurami nauk i charakterystyk, 12 pokoleń były wyrzeźbione. Druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 21. Właściwe przetłumaczenie odnośnych części drugiej Księgi Mojżeszowej rozdziału 28 wersetu 30 i trzeciej Księgi Mojżeszowej rozdziału 8 wersetu 8 jest jak następuje: dasz napierśnikowi sądu Urim i Tumim, dasz mu urząd działania jako taki, i dał napierśnikowi Urim i Tumim, dał mu urząd działania jako taki. Te fakty połączone z pozafiguralnym znaczeniem Urim, nauki, i Tumim, przymioty, zdają się utożsamiać Urim i Tumim z tymi kamieniami odnośnie ich świateł, Urim, i odnośnie samych siebie w ich pięknościach, doskonałościach, Tumim. Jesteśmy skłonieni do myślenia, że Urim były światła, którymi te drogocenne kamienie świeciły, gdy były w świetle świątnicy najświętszej, a że Tumim były to drogocenne kamienie w ich pięknościach doskonale widzianych przez to samo światło. Możliwe, że odpowiedzi, tak, były dawane przez światło świecące w jednym kierunku, a odpowiedzi, nie, przez światło świecące w innym kierunku, w górę, lub na prawo na tak, na dół lub na lewo na nie, lecz Biblia nic o tym nie mówi. Chociaż nie można akuratnie dowieść natury tych rzeczy, to jednak wiemy, że to jest faktem, że nasz arcykapłan w odpowiadaniu na pytania przez pozafiguralny Urim i Tumim daje swoje odpowiedzi przez, i według nauk Biblii, i danych jej przez Boga głównych zalet. Przeto pozafigura Urim i Tumim jest jasna. Tym pierwszym są doktryny biblijne, a tym drugim są główne zalety. Tych zalet jest 12 i one są trzykrotnym wypracowaniem tych czterech przymiotów bożych, które są zobrazowane, jako takie przez te cztery kąty proste napierśnika i cztery rzędy figuralnych kamieni. Druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 17. Więc figuralnemu kapłanowi przez harmonijność figuralnych świateł, świecących w ich pięknościach z tych 12 kamieni w napierśniku było dane zrozumienie odpowiedzi bożych na jego pytania dla Izraela. To jest figurą na naszego Pana, otrzymując odpowiedzi od Boga na pytania duchowego Izraela przez harmonijne zestawienie doktryn biblijnych i tych 12 głównych zalet, jakie Biblia naucza. W tym mamy jeszcze jedną figurę tego, jak nasz Aaron jest nam rozdawcą prawdy Bożej. Trzeba tu dodać, że tak jak widzieliśmy w wypadku z siedmioma rurkami, Tak z odpowiedziami przez pozafiguralny Urim i Tumim, nasz Pan dał swoje odpowiedzi zwykle przez tych, co są symbolizowani przez te siedem gwiazd. O jak te fakty powinny go wywyższyć w naszym ocenieniu. O jak te fakty powinny nas uzdrowić od pychy, która szuka chwały od człowieka, jako rzekomego oryginatora, oryginalni myśliciele, prawdy. Naszym najwyższym przywilejem w tej łączności jest, aby być częściami tego świecznika, który przyświeca zapożyczonym światłem co ktoś inny, to jest, nasz wielki arcykapłan, zapalił. Przeto chwała jest pańska, a nie nasza. W czwartej księdze Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 4 mamy krótki opis o sposobie zrobienia świecznika. Jego złoto reprezentuje boskość Kościoła, jako nowych stworzeń i nosicieli światła braciom. Że on był ściągnionego, kutego, złota reprezentuje kształtowanie serca i umysłu w piękne i pożyteczne zalety i osiągnięcia w nosicielach światła przez Ducha, Słowo i opatrzności Boże, a przeważnie przez te ostatnie w przykrych doświadczeniach. Wrażenie, i słupiec jego, i kwiaty jego, jak nasz pastor to wyjaśnił, reprezentuje, że Kościół, jako nosiciel światła do braci jest cały piękny w myśli i charakterze, i owocny w dobrych uczynkach. Według tego wzoru Bóg zamierzył mieć Kościół zbudowany, na ten kształt, jaki był Pan, Jehowa, ukazał Mojżeszowi, ponieważ wszyscy, którzyśmy z Kościoła czynem Jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Efezów rozdział 2 werset 10. Z tym zastanowieniem możemy właściwie zakończyć nasze badanie o Mojżeszu i Aaronie wieku Ewangelii, jako odbiorcy i dawcy prawdy. Lekcje tego badania naprawdę były głębokie, jasne, odświeżające i budujące. Nie ma wątpliwości, że one są zamierzone w celu powiększenia naszej miłości i poszanowania dla Boga i Chrystusa, i naszego oceniania wielkich przywilejów, jakie one nam dają, jako odbiorcom i rozdawcom prawdy, a to dlatego, że Bóg jest źródłem, a Jezus jest narzędziem tych przywilejów, jak to figuralne badanie dowodzi. Chwalmy Boga, od którego wszystkie błogosławieństwa wypływają, i zawsze w Jego Synie radujmy się. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1937 roku, na stronach od 9 do 12.